Zgodnie z zapowiedzią, gościem kortowskiej audycji literackiej jest Tomasz Bajerowski. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam również.
Spotykamy się przy okazji spotkania autorskiego, które odbyło się z powodu tego, że napisał pan książkę Tego świata już nie ma. Pozwolę sobie zadać panu pytanie, które zazwyczaj zadaję swoim gościom na koniec, ale w związku z tym, że trudzi się pan również innym fachem i zajęciem oprócz pisania, chociaż to debiut. Czy fakt napisania tej książki, w ogóle przygoda z tworzeniem tekstu literackiego bądź co bądź, zachęciła pana do tego typu dalszej pracy? Czy już teraz, gdzie może się pan spotkać z pierwszym odbiorem, recepcją tej książki, przychodzi panu na myśl, że może jeszcze jednak kiedyś będę to kontynuował?
Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę to, jaki jest odbiór tej książki, bo to już jest kolejne spotkanie takie autorskie, jakie mi się przytrafiło, stwierdzam, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, czy nieładnie nie brzmiało, że chyba warto pisać. Późno to późno, jak to już gdzieś kiedyś stwierdziłem sobie, ale jeszcze czas na to, tak, będę pisał. Będę próbował.
Z zawodu, można powiedzieć, jest pan naukowcem też, bo pracuje pan na uczelni, ale geodetą, myślę, że to nie jest tajemnica, więc to jest ten fach podstawowy, ale wiadomo, że praca naukowa na uczelni wiąże się z pisaniem tekstów naukowych. Proszę powiedzieć, jak różne to jest, jak różnie podchodzi się do pisania tekstów naukowych, a jednak w tym przypadku zbioru opowiadań?
To zależy, bo tak, jeśli takie ściśle naukowe książki, to oczywiście jest zupełnie inne pisanie. Dziedzina, którą się zajmowałem przez wiele lat, to jest generalnie gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, a ostatnimi laty na przykład analizy geoinformacyjne na potrzeby zwalczania terroryzmu. Tak, powiedziale geodezji takie rzeczy można robić, ale ja sobie pozwoliłem między innymi w swoich publikacjach naukowo-dydaktycznych, w podręcznikach, odwoływać się również do nienaukowych publikacji, na przykład do płyt, na przykład Pink Floydów, Czas. O tym czasie dzisiaj na przykład na tym spotkaniu autorskim też było troszeczkę mowy. Ja nie potrafię pisać ściśle naukowo chyba, jak to się przyjęło.
No tak, mogłabym to wnioskować po lekturze Tego świata już nie ma, bo to jest taki charakterystyczny styl, jak tutaj wszyscy chyba doszliśmy do tego konsensusu, ale z taką swadą, z żartem, z pewną taką dozą, może widać trochę to pana ścisłe bardziej wykształcenie w tym tekście, ale i nie, to zawsze są trochę takie stereotypy. Ale chciałabym teraz zapytać o ten świat, którego już nie ma. Czytając tę książkę, w jakiej czasoprzestrzeni się znajdujemy? Proszę opowiedzieć trochę o tym, co postanowił pan umieścić w tym zbiorze opowiadań.
Zabrzmi okrutnie, ale to mniej więcej 40 lat temu mi się zdarzyło po studiach pracować kilka dobrych lat w tak zwanym terenie. 5 lat pracowałem w Wojewódzkim Biurze Geodezji Terenów Rolnych. To były pomiary na wsi. Geodezja w mieście, moim skromnym zdaniem, nie jest tak ciekawa jak geodezja na wsi. Tam się spotyka ludzi, tam człowiek jest cały czas w krajobrazie, jest w tak zwanej przyrodzie. To jest inny świat, inne pomiary, inny świat. I wtedy te wszystkie przeżycia, które mi się zdarzyły, teraz mi się to wszystko poprzypominało i postanowiłem to zanotować, zachować, bo wydaje mi się, że to warto, że kawał życia w terenie, jeszcze w młodych latach. I żeby to nie zniknęło, to postanowiłem to wszystko opisać i opublikować. Namawiali do tego mnie znajomi, żeby publikować, bo wiele z tych opowiadań wcześniej publikowałem tak dla zabawy na tak zwanym Facebooku. Ale odbiór był taki, że dostawałem sygnały cały czas. Napisz książkę, publikuj. Wiadomo, z czym to się wiąże i koszty, i organizacja, i tak dalej, ale dzięki temu, że mieszkam w gminie pełnej cudów, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Wietrzwałdzie postanowił mi tą książkę wydać i dzięki temu właśnie to się wszystko sfinalizowało i udało.
To jest ciekawe, bo jednak przeżycia sprzed 40 lat opisał pan niedawno, więc ten dystans czasowy, bardzo jestem ciekawa, jaki miał, tego się nigdy nie dowiem, ale jaki miał wpływ na opisanie tych historii, ale na przywołanie ich tak naprawdę, i przelanie na papier, jak to już dzisiaj tutaj padło na tym spotkaniu. Zastanawiał się pan nad tym, jakby to było, gdyby, to oczywiście jest gdybanie, ale jakby to było, gdyby jednak zrobił pan to szybciej, na przykład gdzieś tam w krótkim czasie, jeszcze w tej rzeczywistości, która jest opisana.
Zabrzmi to może mało ciekawie, ale w tamtych czasach mi się wydawało, że szkoda czasu na pisanie. że warto żyć, warto to przeżywać wszystko, a pisanie wydawało mi się zajęciem, zabrzmi niepopularnie może, albo niepoprawnie, mało męskim. Ale z czasem, z wiekiem, jak wiele refleksji się narodziło w związku z tym, co kiedyś przeżywałem, to epizody różne, jakie w książce opisałem, to jest jedno, ale to opisywanie epizodów powodowało, że również wstawiałem tam refleksje, które się z tym wszystkim wiązały, ale do tych refleksji dochodziło się po latach tak naprawdę. Na bieżąco nie zawsze. Na bieżąco nie zawsze. Wtedy się żyło na gorąco, szybko, młodo.
Ale muszę panu powiedzieć, taka moja refleksja w trakcie tej rozmowy, że niedawno rozmawiałam z panią historyk, która powiedziała mi, która zajmuje się tak zwaną pamięcią osobistą i która mówiła o tym, jak bardzo ważne jest zapisywanie w jakiejkolwiek formie tego, co się widzi. Czasem najbardziej banalne rzeczy mogą się przydać historykom później. No bo przecież, gdy patrzymy wstecz, no to drony czy media społecznościowe nie były czymś, czym żyli ludzie, a pewnie za 100 czy 200 lat tak też już nie będzie, że będziemy żyć Facebookiem chociażby. Więc to tylko tak a propos celowości pisania. Nie wiem, czy chciałby pan się odnieść do tej mojej refleksji.
To znaczy, z tamtych czasów zapamiętały mi się, tak to jakby to nie zabrzmiało, zapamiętały mi się takie różne refleksje, zdania, tych, które wypowiadali ludzie w tamtym czasie, których poznałem wówczas. Wiele z nich było na tyle fajnych, na tyle ciekawych, czy na tyle śmiesznych, żartobliwych, że utkwiły mi w pamięci. I teraz wokół tego czasami całe, niektóre opowiadanka powstały w ten sposób właśnie, że jedna z takich wypowiedzi mi się przypomniała i wokół tego cały obraz tego, jak to wtedy było. No i się samo kręciło, samo się pisało wtedy już.
No ja ze względu na swój wiek nie miałam okazji doświadczyć tych czasów, ale akurat zajmuję się reportażem o Warmii i Mazurach i wiem z tych starych tekstów i jakby z historii tego regionu, że no to była taka no dosyć trudna rzeczywistość tutaj na tych terenach. Oczywiście pewnie gdzieś tam w kontaktach prywatnych zawsze znalazły się jakieś pozytywne akcenty, właśnie fajne znajomości, fajne historie, anegdoty, ale czy gdzieś tam pamięta pan to, bo jeżeli mówimy 40 lat temu, no to gdzieś 70 lata, czy końcówka lat 70. Wiadomo, no głęboki PRL, ale też PGR-y, mieszanka kulturowo-narodowościowa na Warmii i Mazurach. Jakby jest to gdzieś obecne w tych pana wspomnieniach?
Tak, bo wtedy już zwróciłem uwagę na ten ciekawy fakt, że Warmia i Mazury, czy Prusy Wschodnie, tak? To taka jakby Stany Zjednoczone. Tutaj mieliśmy wtedy, teraz już to się wszystko trochę wymieszało, ale wtedy byli ludzie zewsząd i ci, którzy byli tutaj deportowani skądś tam, ci, którzy uciekali ze wschodu przed innym państwem, że tak się wyrażę. I tutaj można było spotkać i tych jeszcze, ja spotykałem tych warmiaków, którzy w tamtych czasie jeszcze niektórzy nie wyjechali nawet, bo potem wiadomo było, że wielu powyjeżdżało. Ale i tych, którzy napłynęli z Polski Środkowej. I tam w jednym z opowiadań jest coś, co mi wtedy utkwiło bardzo mocno w pamięci, mianowicie tutaj niedaleko Olsztyna jest taka miejscowość Tuławki, a tam coś mierzyło takiego pana. To coś to była tak zwana renta, czyli gość wypracował sobie prawo do emerytury, całą gospodarkę przekazywał z powrotem na Skarb Państwa i w zamian za to dostała takie 40 arów przy domu, które mógł sobie zachować. Ja to wydzielałem. I siadłem po tej pracy, po tym wydzieleniu z nim razem sobie na ławce przed domem, rozmawiamy, ja tam go zaczepiłem i mówię, no to fajnie tutaj, w ogóle fajne okolice, tak dalej. Mówi, tak, no okolice fajne, ale kiedyś było fajniej. Mówi, a ja mówię, kiedyś to co? No bo myśmy tutaj przyjechali z Polski. I tak właśnie z Polski przyjechaliśmy, było nas tutaj kilku, co niedziela się bawiliśmy, było wesoło, było fajnie, a teraz już tak nie jest. Mówię, nie jest tak, bo co się stało? Mówię, no bo koledzy do Polski wyjechali. To były wczesne lata 80., czyli tam ile tych lat po wojnie już było i cały czas ci ludzie tutaj, wiele z tych osób miało tą świadomość tej tymczasowości albo, że nie są stąd. Nie utożsamiali się z tą ziemią. No już teraz drastycznie powiem. Kiedyś widziałem coś takiego, przemarsz jakiś taki przez biskupiec, tak? Przemarsz młodzieży przez biskupiec z polskimi flagami i hasła dość drastyczne, tak? Bo Polska tylko dla Polaków, Polska tylko Polaków, a tam z tyłu budynki stoją w Biskupcu. Jeszcze taki ten budynek jest, czerwona cegła i ślady po takim napisie niemieckim, tak, na białym tle. To Polska tylko dla Polaków, a tam z tyłu niemiecki napis. Trzeba mieć świadomość, że jest to ziemia, która w sporej części No się mówiło ziemie odzyskane. Można dyskutować. Trzeba mieć świadomość tego, że historia powoduje, że to się wszystko może zmienić. Widzimy teraz, co się dzieje w Ukrainie, tak? Część rodziny mojej małżonki stamtąd pochodzi, z Wołynia. I oni powiadali właśnie tak, że obawiali się, bo, że pójdą spać na przykład w Polsce, obudzą się na przykład w Rosji, albo budzą się może, jak było, w Niemczech, tak? Bo się wszystko zmieniło. Te granice bardzo się zmieniały. I to trzeba mieć cały czas świadomość tego, że to się wszystko może zmienić. Aczkolwiek to pokolenie, które teraz tutaj mieszka i mam przyjemność czasami z ludźmi rozmawiać, to już się coraz bardziej utożsamia z tymi terenami. Ja też mówię, że mieszkam w tej chwili w Sombruku, że to jest moja mała ojczyzna, bo ja wybrałem to miejsce, żeby mogłem wybrać sobie w okolicy na różne miejsca. Wybrałem to. No i się czuję związany już z tą ziemią w jakiś sposób.
Tak, z tą tożsamością to muszą mijać pokolenia, ale to już jest temat na inną rozmowę. Chciałabym jeszcze zapytać o formę, bo są to opowiadania. Dzięki temu myślę, że ta książka ma taki swój rytm i dobrze się ją czyta, jak to się mawia. Ale czy od razu pomyślał pan, że jak już napiszę, to będą to opowiadania, czy gdzieś tam chodziła panu inna forma, na przykład po prostu jakaś proza, w sensie taka cała powieść, czy zawsze chciał, że jednak widział pan to w takiej krótszej formach.
Zaczęło się od tego, że publikowałem to wszystko właśnie na Facebooku, tak, a więc tam za długie nie mogło być. Więc krótkie opowiadanka, które równie dobrze można by to opowiadać na przykład przy ognisku albo na takim spotkaniu towarzyskim, tak, żeby nie za długo, nie zanudzić, ale żeby zawrzeć tam to, co się chciało przekazać, czy opisać, czy opowiedzieć, jak to kiedyś było.
No to na zakończenie zapytam jeszcze, czy tęskni pan w jakiś sposób za tym, co jest w tej książce, tego świata już nie ma? Czy jakaś nutka nostalgii się pojawia, czy podchodzi pan do tego tak, na zimno?
Nie, na zimno nie. Z radością stwierdzam, że... Bo jak napisałem, to długi czas do tego nie zaglądałem właśnie. Dopiero potem, jak tą książkę składaliśmy w całość, to te wszystkie opowiadania, które wcześniej tam publikowałem na tym Facebooku, to wcześniej nie przeglądałem. I teraz jak zaglądam i potrafię się zaczytać w własnym opowiadaniu, bo dlaczego? Ten obraz tamtych czasów mi się odtwarza i tak jakby mnie przenosiło w tamten czas. Jest mi dobrze z tym wszystkim. Tak jak czasami dzisiaj właśnie na tym spotkaniu autorskim Paweł Jarząbek opowiadał o tym, jak się odbiera muzykę. Ja mam coś takiego, że jak słyszę utwory, które zapamiętałem kiedyś w głębszej młodości, tak, że tak sobie powiem, to też ten świat mi się odwzorowuje teraz. Ja go widzę. To powraca. Więc dla takich przeżyć, dla takich odczuć warto słuchać muzyki, ale i właśnie takie opowiadania temu służą. Przynajmniej mi. Albo moim bliskim, którzy w podobnym świecie kiedyś tam się zanurzali. O.
Ja myślę, że ci, którzy gdzieś tam na tych terenach przebywali, też odnajdą gdzieś tam siebie w nich. Polecamy książkę, ja okładkę opublikuję na Facebooku audycji, ale książka jest dostępna w bibliotece bez problemu. Myślę, że też będzie można ją kupić, prawda? W Olsztynie, w Książnicy na przykład. Proszę powiedzieć, gdzie tam jeszcze, gdyby ktoś chciał sobie egzemplarz na własność zdobyć.
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie w tej chwili robi dodruk tej książki, ponieważ pierwsze wydanie, pierwsze egzemplarze rozeszły się błyskawicznie na tych spotkaniach autorskich. I z tego, co wiem, będzie można to nabyć właśnie w Gietrzwałdzie, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym. Nie wiem, czy zdalnie, czy będzie tam się osobiście, ale będę namawiał dyrektora tego ośrodka, żeby uruchomili sprzedaż właśnie przez internet. To będzie wtedy dużo prostsze. W tej chwili ta książka jest dodrukowywana, więc sądzę, że to jest kwestia, nie wiem, kilkunastu dni, żeby można było się wypytywać. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie ma swoją stronę internetową. Dobry kontakt, także zachęcam do tego, żebyście Państwo, ci, którzy chcą tę książkę robić, a polecam i zachęcam, to żebyście się kontaktowali właśnie z tym centrum.
Dziękuję bardzo, Tomasz Bojarowski. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję również.